Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy. Przy mikrofonie Lech Polakiewicz. Witam również panią Joannę, która realizuje dzisiejszą naszą audycję. I witam naszego czcigodnego gościa. Jest nim ksiądz Dominik Chmielewski, salezjanin. Serdecznie witam, księże.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Drodzy radiosłuchacze, ostatnio audycja z księdzem Dominikiem dotyczyła tematu Biblia instrukcją szczęścia w małżeństwie. Ale okazuje się, że to jest tak bogaty zbiór prawd w Biblii dotyczących małżeństwa, że to nie sposób ogarnąć w jednej audycji. Także trudno powiedzieć, ile audycji będzie z cyklu Biblia instrukcją szczęścia w małżeństwie. Zaczęliśmy od Księgi Rodzaju, ale już sama księga jest przebogata i na pewno będziemy się do niej wracać nieraz, no bo są pewne podstawy. Ludzie chcą być szczęśliwi, szukają tego szczęścia. Znajdują na świecie 1000 propozycji, jak być szczęśliwym. Gonią i szczęścia nie znajdują. Dlaczego? Bo stworzył nas Pan Bóg, który dał nam pewną wrażliwość, że nie wszystko oceniamy jako szczęście. No chwilowe zadowolenie, tak, frajda, uciecha, ale szczęście bez Boga jego nie osiągniemy. A Biblia właśnie pokazuje, co należy robić również w małżeństwie, jak należy postępować, czym się kierować, żeby to szczęście już teraz na ziemi osiągnąć. Także mimo, że pisana ile lat, wieków temu, bez przerwy cały czas jest aktualna. Ale potrzebni są do tego również księża, bibliści, którzy potrafią wydobyć te elementy, które są akurat ważne, jak w przypadku naszej tej cyklu audycji, instrukcji szczęścia dla małżonków. Oddaję głos. Ksiądz Dominik Chmielewski, salezjanin. Proszę bardzo.
Tak, witam serdecznie, szczęść Boże, jeszcze raz. Rzeczywiście to, co pan redaktor mówi, jest niesłychanie ważne, ponieważ tak naprawdę wszyscy szukamy szczęścia, które jest związane z tym, by w głębi serca odkryć to, że moim największym pragnieniem jest kochać i być kochanym. Jak mówiliśmy, w Księdze Rodzaju mamy ten niesamowity obraz stworzenia człowieka jako mężczyznę i kobietę przez Boga. I w szczególny sposób musimy sobie uświadomić, że z jednej strony mężczyzna i kobieta to są dwa różne światy, które mają razem w sposób harmonijny odzwierciedlać obraz i podobieństwo Boże, a z drugiej strony musimy sobie uświadomić, że jest to możliwe tylko wtedy, kiedy na nowo zostaną odnowione ciała, dusze i duch mężczyzny i kobiety poprzez dzieło krzyża, zmartwychwstania, zesłania Ducha Świętego, stworzenia nas na nowo w Bogu, w tym planie, który od początku był założony dla człowieka, do tej jedności i harmonii, do której zostali stworzeni razem. Ta harmonia jest w szczególny sposób dana mężczyźnie i kobiecie w przestrzeni modlitwy. Wiemy dobrze o tym już na początku Księgi Rodzaju, że Bóg jeszcze przed grzechem pierworodnym dał małżonkom autorytet, aby w miłości panowali i zdobywali całą ziemię. Czynili ją sobie poddaną. To jest bardzo ważne, w miłości. Nie jako zawłaszczający i niszczący destrukcyjnie ziemię, którą zagarniają, ale autorytet w miłości. I tutaj to już na początku powinno być dla rodziców niesłychanie ważne, że autorytet nad wszystkim, nad czym mają panować, może być tylko uzyskany poprzez miłość. Tata, jeśli chce mieć autorytet nad swoimi dziećmi, może go uzyskać tylko wtedy, kiedy stworzy relację miłości i zaufania między sobą a dziećmi. Mama, jeśli chce mieć autorytet nad swoimi dziećmi, jeśli chce, aby dzieci były poddane mamie, poddane rodzicom, może to się dokonać tylko wtedy, kiedy stworzą relacje miłości i zaufania pomiędzy sobą. Święty Paweł powie potem w swoim liście o tym, żeby kobiety były poddane mężczyznom, jak mężczyzna jest poddany Chrystusowi. To jest bardzo ważne. Słowo Boże mówi o tym, że to poddanie może być tylko i wyłącznie wtedy sensowne, piękne i pełne oddania w poczuciu bezpieczeństwa, kiedy jest w autorytecie miłości. Chrystus jest tym, który jest miłością. On poddał całe swoje życie swojemu Ojcu w miłości. Jeśli mężczyzna na wzór Jezusa Chrystusa kocha swoją żonę, oddając za nią swoje życie, czyli walcząc każdego dnia ze swoim egoizmem, ze swoim lenistwem, z tym wszystkim, co tworzy ten egocentryzm mężczyzny. I mężczyzna za wszelką cenę przełamuje ten egocentryzm, egoizm, lenistwo i żyje, starając się oddać swoje życie za swoją żonę w najdrobniejszych sytuacjach codziennego dnia, w swoich obowiązkach, by być przy niej, by dać jej swoje serce, by dać jej swój czas, by stać się pomocą dla niej. Oddaje za nią po prostu swoje życie w miłości. Wtedy nie ma żadnego problemu, żeby kobieta, jego żona, poddała się swojemu mężowi, ponieważ czuje się bezpieczna, widząc jego miłość, jego poświęcenie się dla niej. A więc to poddanie ziemi, poddanie, czyńcie sobie ziemię poddaną, czy to w relacji osobowej, relacji małżeńskiej, rodzinnej, czy w jakiejkolwiek innej relacji osobowej, ma być poddaniem w autorytecie miłości. Jezus powie w Nowym Testamencie o tym, że jeśli dwóch albo trzech zgodnie o coś prosić będą, Bóg da im wszystko, co poproszą. I tutaj chciałbym się zatrzymać nad tym, co jest przestrzenią modlitwy małżeńskiej. Modlitwa małżeńska ma być zgodna, ma być razem. W ogóle chyba problemem formacyjnym jest to, że my nauczyliśmy się indywidualnie modlić. Każdy modli się sam. I potem nawet, kiedy wchodzimy w małżeństwo, często żona modli się sama, mąż modli się sam. To nie jest do końca dobre. Kiedy wchodzimy w małżeństwo, stajemy się jednym ciałem, również jednym ciałem na modlitwie. Ta modlitwa małżeńska ma w sposób szczególny odzwierciedlać to zgodność, o której mówi Jezus. Jeśli dwoje zgodnie o coś prosić będą, Ojciec Niebieski da im wszystko, o co poproszą. Ta zgodność to greckie słowo symfoneo. Symfoneo, czyli zgodność na poziomie ciała, duszy i ducha. Mogę powiedzieć, że małżeńska modlitwa ma niesamowity autorytet w sprowadzaniu Bożej odpowiedzi z nieba na ziemię, Bożych łask z nieba na ziemię, tylko wtedy, kiedy żona i mąż modlą się zgodnie, czyli modlą się zjednoczonym sercem, zjednoczoną duszą. Ta modlitwa małżeńska, która ma być symfoneo, ona jest również obrazem modlitwy pełnej, to znaczy modlitwy pełnej. Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę. I modlitwa mężczyzny zjednoczona z modlitwą kobiety daje pełnię modlitwy, do której zostali stworzeni ludzie. Pełnię modlitwy kierowanej do Boga. Bardzo często jest tak, że kobieta inaczej się modli i mężczyzna się inaczej modli. To piękne zobaczenie tych różnic w modlitwie ma nas skierować nie do tego, żebyśmy szydzili czasami z tego, że kobieta modli się tak na przykład bardzo emocjonalnie, a mężczyzna bardzo skromnie, pragmatycznie. Nie o to chodzi, żeby wynajdywać różnice, ale żeby zobaczyć, że wspólna modlitwa ma być dopełnieniem modlitwa mężczyzny. I modlitwa kobiety ma stanowić pełnię. Możemy się nawzajem uczyć od siebie, jak dopełniać tą modlitwę. Mężczyzna, który bardzo często ma problemy ze swoim sercem, z otwarciem swojego serca, z modlitwą sercem, może przy swojej żonie, wsłuchując się w jej modlitwę, patrząc na jej relacje z Bogiem, może uczyć się tego, w jaki sposób otwierać swoje serce, by głębiej, piękniej, bardziej przeżywać swoją modlitwę. Kobieta, która z tej natury jest bardzo emocjonalna, patrząc na modlitwę swojego męża, może uczyć się bardzo konkretnej decyzyjności, pragmatyczności w tej modlitwie, takiego zdecydowania, męskiej konkretności po prostu. Więc razem możemy dopełniać się w tej niesamowitej, pełnej mocy i skuteczności modlitwie, kiedy modlimy się, dopełniając w jednym duchu i w jednym sercu naszą modlitwę, bez względu na to, jakie są różnice między nami. To Centuneo jest niesamowite, kiedy obserwuję małżeństwa, które zgłębiły to Symfoneo, małżeństwa, które potrafią razem się modlić. Naprawdę to jest fascynujące widzieć, jak są jednym ciałem, jak są zjednoczone w sercu, jak są zjednoczone w duszy, razem trzymając się za rękę, wołają do Boga w tym Symfoneo. To jest piękne i fascynujące. Tego oczywiście trzeba się uczyć. To nie jest coś, co przychodzi samo. Często, kiedy prowadziłem kursy przedmałżeńskie, bardzo mocno stawiałem na to nacisk. Czy umiecie się razem modlić? Czy wasza wspólna modlitwa was jednoczy? Czy potraficie razem modlić się jednym sercem, jedną duszą? Czy potraficie pomimo różnych różnic, napięć, stresów, może nieporozumień, kłótni, uklęknąć razem do modlitwy, aby być jednym sercem, aby być tym symfoneo. Co tak naprawdę zakłóca nam to symfoneo? Myślę, że nade wszystko brak przebaczenia. Wiadomo, że miłość małżeńska to jest nieustanna nauka przebaczania. I bardzo często mężczyźni, nie rozumiejąc tego, na czym polega nieustanne przebaczanie, chcą iść drogą na skróty. Kiedy na przykład jest trudna relacja z żoną, to mężczyzna mówi, chodź się teraz pomodlimy, odmówimy różaniec. A żona mówi, nie będę się z tobą modlić. On wtedy jest przerażony, nawet podejrzewa w niektórych momentach, czy sytuacja, że żona może być opętana, mówi, proszę księdza, czy mógłby ksiądz odmówić na mnie egzorcyzm, bo ona nie chce się modlić na różańcu ze mną. A tu nie chodzi o to, że ona nie chce się modlić z mężem, tylko nie ma symfoneo między nimi. Są jak dwie zupełnie obce sobie osoby i wtedy nawet taka modlitwa, kiedy jesteśmy tak oddaleni od siebie, ona nie jest skuteczna. Ona niewiele da. Trzeba, zanim zaczniemy się modlić, stworzyć na nowo to symfoneo. Przez co? Może właśnie przez przebaczenie. Przebaczenie, które ma być wypowiedzeniem tego, jak bardzo poczułem się zraniony. Wypowiedzeniem bez oceniania z drugiej strony przez małżonka. Musimy sobie uświadomić, szczególnie my mężczyźni, że żyjąc z kobietą, która jest niezwykle emocjonalna, bardzo łatwo zranić ją słowem, gestem, zaniedbaniem, zlekceważeniem, obojętnością. Nam się wydaje, że my nic złego nie zrobiliśmy, ale żona czuje się bardzo zraniona. I w tym momencie ta rana będzie oddalała żonę od męża. Więc zanim będziemy chcieli się pomodlić, musimy usiąść razem, stanąć w prawdzie, wypowiedzieć swoje serce, powiedzieć, dlaczego jest taka sytuacja, czym mnie zraniłeś, bez oceniania współmałżonka, wypowiedzieć swoje serce, przeprosić, wybaczyć sobie. I dopiero wtedy możemy razem się modlić. Jezus mówi tak pięknie w swojej Ewangelii, że jeśli masz coś przeciwko bratu, zostaw swój dar przed ołtarzem, idź pojednaj się ze swoim bratem, a potem przyjdź i ofiaruj dar swój Bogu. Więc jeśli chcemy modlić się razem, jako symfoneo, mąż i żona, to musimy zweryfikować szczególnie sferę naszego przebaczania, naszych ran, różnych sytuacji, które w ciągu dnia mogły nas odrzucić od siebie, zobojętnieć nad siebie, stworzyć, wiecie, takie zatwardziałe, warowne serca. Więc zanim zaczniemy się modlić, żeby połączyć się w jednym duchu, w jednym sercu, to symfoneo, zgodność, razem, o coś zgodnie prosić będą, to musimy zwrócić uwagę na umiejętność przebaczenia, przebaczania jako wstęp do modlitwy małżeńskiej. I ubogacać się, jeszcze raz powtórzę to, ubogacać się wspólną modlitwą. Mężczyzna, który patrząc na swoją kobietę, uczy się modlić coraz piękniej swoim sercem, wkomponowywać w modlitwę uczucia, emocje, które przecież są w nim, tylko on się ich boi otworzyć, boi się pokazać je na zewnątrz. Często tak się mówi, że mężczyzna nie ma uczuć, że mężczyzna nie potrafi okazać swoich uczuć. No ale na przykład zadaję pytanie, nie? A uczucie głodu? Mężczyzna ma potężne na przykład uczucie głodu. Oczywiście żartuję, ale świadczy to o tym, że nie rozumiemy do końca mężczyzn. Zobacz mężczyznę, który kibicuje na meczu swojej ulubionej drużynie. Ile tam jest uczuć i emocji w tym mężczyźnie. Więc wszystko w nim jest. Trzeba tylko w sposób piękny, harmonijny, bezpieczeństwa też u mężczyzny wydobywać te uczucia. Zobaczcie chociażby Księga Psalmów. Psalmy są ulubioną modlitwą Izraela. Psalmami modlił się Jezus. Psalmy są wręcz wzorcową modlitwą Kościoła. Ile w psalmach jest emocji, uczuć, wzniosłych pragnień, tęsknot, nieustannego przeżywania wszystkiego całym sercem. Przecież psalmy stworzył mężczyzna, psalmy stworzył Dawid, król Dawid, który był mistrzem modlitwy, chwały, uwielbienia, przebłagania. Jezus modlił się modlitwą ułożoną przez człowieka. Bóg modlił się modlitwami ułożonymi przez człowieka, natchnionego przez Boga. Psalmy są takim wzorcowym stylem modlitwy. Więc nie bójmy się modlić całym sercem, ze wszystkich sił, z całej duszy, z całej swojej mocy, jako mężczyźni. Nie bójmy się modlić również wydobywając różnego rodzaju emocje, uczucia, przeżycia z głębi swojego serca. W tym pomoże nam obserwowanie, jak modli się moja żona. Jeszcze raz, żona, która może pięknie obserwować to, że modlitwa to nie są tylko wzruszenia, to nie są tylko emocje, to nie jest tylko serce, ale modlitwa to konkret, decyzyjność, postanowienia, weryfikacja potem tego, o co się modlę. Tego może kobieta uczyć się od swojego mężczyzny. Modlitwa, czyli symfoneo, zgodność, jest to niesłychanie ważne. Modlitwa nie jedno ma imię małżeńska. Zobaczcie, że przed grzechem pierworodnym Adam i Ewa byli całkowicie nakierowani na Boga. Nie byli nakierowani na siebie, byli nakierowani na Boga. Oni kochali siebie nawzajem miłością Bożą, która była w nich, wypływająca z ich indywidualnej relacji z Bogiem. Po grzechu pierworodnym ta relacja z Bogiem, ona miłości, poczucia bezpieczeństwa, ona się bardzo zachwiała. Nasza natura została zraniona przez grzech pierworodny. Zaczęliśmy się Boga bać, zaczęliśmy się wstydzić samych siebie, zaczęliśmy nosić poczucie winy z powodu tego, co zrobiliśmy. I teraz, jeśli znowu nie wejdziemy w moc Krzyża Jezusa Chrystusa, w Jego krew, która obmywa nas z każdego grzechu, nie przyjmiemy mocy Ducha Świętego, który zabiera nam lęk przed Bogiem, a daje nam czułość w relacji synowskiej do Boga, gdzie możemy mówić do Niego: Abba, tatusiu, gdzie Duch Święty usynawia nas, zabierając nam również wstyd i poczucie winy z powodu tego, co zrobiliśmy poprzez nieustanne obmywanie się w krwi Jezusa Chrystusa, w spowiedzi świętej, w przebaczeniu grzechów. To wszystko jest tak ważne, żeby wejść na nowy poziom modlitwy ze swoją żoną, ze swoim mężem, poziom modlitwy syna i córki Króla Wszechświata. Poziom modlitwy, w której mamy zażyłość i śmiałość w relacji z Bogiem, w modlitwie do Niego, przekonani o tym, że jesteśmy Jego umiłowanymi dziećmi, a On jest naszym umiłowanym Abba, tatusiem. Więc to jest dla mnie bardzo ważne, żeby to uchwycić. Jak moc modlitwy małżeńskiej musi być zbudowana na tym autorytecie miłości, na zgodności, tym symfoneo, kiedy razem się modlą, i na autorytecie, który używają w modlitwie jako synowie i córki Króla Wszechświata. Jako chrześcijanie, którzy mocą imienia Jezus mają panować nad każdym złem. W sposób szczególny chciałbym właśnie dzisiaj otworzyć ten temat dla naszych słuchaczy wspólnej małżeńskiej modlitwy, która oczywiście nie jedno ma imię. Jeszcze raz powiadam, ta jedność, że jesteście jednym ciałem, już nie jesteście ja, ty, jesteśmy my, jesteśmy jednym ciałem. Modlitwa nie jedno ma imię, modlitwa rozpoczyna się przecież tak naprawdę od gestu, od bliskości fizycznej. W małżeństwie jakiekolwiek wyznawanie sobie miłości jest modlitwą. Jeśli mam świadomość tego, że Jezus jest we mnie, jestem mieszkaniem Boga Wszechmogącego, świątynią Ducha Świętego, Jezus patrzy przez moje oczy, Jezus uśmiecha się przez moje usta, Jezus chce przytulać moimi rękami, to kiedy mam tą świadomość zjednoczenia się z Jezusem, moje ciało zaczyna wyrażać Jego miłość do mojej żony. Jej ciało, które jest mieszkaniem Jezusa Chrystusa, zaczyna wyrażać miłość do swojego męża. Wtedy przytulenie nie jest już tylko przytuleniem. Uśmiech nie jest już tylko uśmiechem. To już jest modlitwa. To już jest manifestowanie miłości Jezusa pomiędzy mężem i żoną w tej bliskości fizycznej. Warto tak uczyć się modlitwy. Warto uczyć się tego, że zanim uklękniemy do różańca chociażby wspólnego, to wpierw zbudujmy bliskość fizyczną, przytulenie, uczucie bezpieczeństwa, gesty pełne czułości. Dopiero potem, kiedy stworzymy żoną z mężem to poczucie bezpieczeństwa, świadomość i to przekonanie, jestem kochany, jestem kochana, dopiero wtedy sięgajmy po różaniec. Dopiero wtedy, kiedy już jesteśmy blisko, jednoczymy się razem, mąż i żona, przez słowo pełne czułości, miłości, przez bliskość fizyczną pełną czułości, miłości. Dopiero wtedy na tym fundamencie, w którym wcześniej też przebaczymy sobie wszystko, możemy rozpocząć modlitwę, która jest tym symfoneo, tą zgodnością. Jedno ciało. Jeszcze raz powtórzmy to, co mówi Jezus. Jeśli dwóch o co zgodnie prosić będą, Ojciec Niebieski da im wszystko, co poproszą. Gdzie dwóch albo trzech zgromadzonych jest w imię moje, tam ja jestem pośród nich. Modlitwa małżeńska jest zawsze w tym legalnym trójkącie, którym jest Jezus, mąż i żona. Jezus w centrum modlitwy małżeńskiej. Im bardziej mąż będzie zjednoczony z Jezusem, im bardziej żona będzie zjednoczona z Jezusem, to weźmy sobie taki trójkąt, że wierzchołek tego trójkąta to jest Jezus na samej górze i poszczególne kąty to jest mąż i żona. I jeśli mąż zbliża się coraz bardziej do Jezusa i żona zbliża się coraz bardziej do Jezusa, obydwoje równocześnie zbliżają się coraz bardziej do siebie. I modlitwa to jest właśnie to nieustanne zbliżanie się do Jezusa, męża i żony, którzy trzymają się pięknie za rękę, i idą w stronę serca Jezusa. Ostatecznie modlitwa jest przylgnięciem serca mężczyzny i kobiety do serca Boga. Jedność, ona, jeszcze raz powtarzam, bo to jest dla mnie niesłychanie ważne, ta jedność musi być budowana przez cały dzień. Jedność, która owocuje potem niesamowitą zgodnością ducha, ciała, jedno serce, jeden duch ożywiał wierzących. Wtedy mąż i żona razem mają niesamowity autorytet nad każdym złem i mają nieprawdopodobną, powiedziałbym nawet, władzę nad sercem Boga. O cokolwiek się modlą, w tym symfoneo, tej zgodności, otrzymają wszystko, o co poproszą. Bóg da im wszystko. Więc chciałbym, może już nie będę przedłużał, ale chciałbym właśnie dzisiaj w sposób szczególny skoncentrować się na tym, żeby małżonkowie zweryfikowali swoją modlitwę. Czy w ogóle jest coś takiego w małżeństwie waszym, jak modlitwa małżeńska? Jak ona wygląda? Czy ona jest tym symfoneo? Czy ona buduje waszą jedność? Jak wygląda przygotowanie do modlitwy męża i żony? Jak wygląda budowanie bliskości, przygotowania do modlitwy poprzez przebaczenie serca wszystkiego, co działo się w ciągu dnia? Po to właśnie, żeby jako symfoneo w tej zgodności mąż i żona mogli przylgnąć do serca Boga w autorytecie danym im przez Boga jako mąż i żona nad każdym złem.
Dziękuję bardzo, księdzu, ale z praktyki domowego kościoła, spotkań z wieloma małżeństwami, wynika, że nie jest to taka prosta sprawa razem klęknąć do modlitwy małżeńskiej, ponieważ ona ma tak wielkie znaczenie i tak wielką moc, więc oczywiście wróg Boga robi wszystko, żeby do tego nie dopuścić. I na początku małżonkowie mówią, przecież my się modlimy, ale razem nie będziemy się modlić w modlitwie małżeńskiej. Boją się zranienia, bo odsłonią się i boją się, że druga strona ich potem będzie mogła zaatakować, bo pozna ich wnętrze. No przecież właśnie po to jest małżeństwo, żebyśmy się nawzajem poznawali, więc nie jest to wada, tylko wręcz zaleta, że w atmosferze modlitwy mamy większą odwagę, śmiałość odsłonić serce nie tylko przed Bogiem, ale i przed małżonkiem, co niekiedy w ciągu dnia w wirze wszystkich zajęć, które nas otaczają, jest wręcz niemożliwe. Natomiast właśnie przy modlitwie, kiedy jest wyciszenie, kiedy jest prośba o Ducha Świętego, by nam towarzyszył, jest to możliwe i daje wspaniałe owoce. Wspaniałe owoce i dlatego trzeba zaryzykować. Miłość zawsze wiąże się z ryzykiem, prawda, księże? Bo tak jest, otwieramy się na zranienie. Ale czy dlatego nie mamy kochać?
Tak, właśnie modlitwa jest tą przestrzenią, takim papierkiem lakmusowym tego, jaka jest jedność małżeńska, jakie jest zaufanie małżonków do ciebie, jak bardzo potrafimy być szczerzy i bez lęku otwierać swoje serce przed żoną, przed mężem. Modlitwa nam pokazuje tą przestrzeń i jednocześnie daje nam weryfikator do tego, nad czym w sposób szczególny mamy pracować. I to, co jest najważniejsze, prawda, że jeśli budujemy poczucie bezpieczeństwa poprzez miłość, oddanie, poświęcenie, bliskość fizyczną, duchową, emocjonalną, to wtedy też ukoronowaniem tego będzie wspólna, piękna, zjednoczona w jednym duchu modlitwa. Bo my ciągle myślimy, że modlitwa to jest jak klękniemy na kolana, powiemy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen i odmówimy na przykład różaniec, że to jest modlitwa. To jest już bardzo konkretna modlitwa jako forma tej modlitwy. Natomiast modlitwa małżeńska jest nieustanne wyznawanie miłości, poświęcenie, budowanie bliskości fizycznej, emocjonalnej, duchowej. To jest modlitwa. To jest modlitwa, która może być wyrażana w każdym geście miłości i czułości, w każdym słowie, miłości i czułości, w każdym spojrzeniu miłości i czułości, w każdym przebaczeniu i przeproszeniu w miłości i czułości. To już jest modlitwa małżeńska. Jeśli mam tą świadomość, że Jezus jest z nami, że Jezus jest pomiędzy nami, każdy gest czułości, każde słowo czułości, każdy akt miłości jest modlitwą.
Jest chęć, wspólna chęć klęknięcia do modlitwy.
Oczywiście.
Ale jest też coś takiego, że no nie wszystko w ciągu dnia według jednej, drugiej strony było tak, jak powinno być. I tutaj modlitwa daje wielką szansę, żeby właśnie powierzyć Panu Bogu w obecności małżonka pewne sprawy. Na przykład właśnie przeprosić Boga za to, że było się w jakiś sposób obcesowym w stosunku do żony. Czy że nie zwróciło się uwagi na coś, co było dla niej ważne. I zwracam się do Boga, ale żona to słyszy. I też jej serce też się raduje i otwiera. I muszę powiedzieć z doświadczenia naszego małżeńskiego 49-letniego, że zawsze jak wstajemy już od modlitwy, to jesteśmy bliżej sercami niż jak klękaliśmy do modlitwy. Pan Bóg niekiedy nawet, kiedy akurat no coś tam było nie tak w ciągu dnia i brakuje, czujemy, że brakuje tej więzi, która jest nam tak bardzo potrzebna, za którą tęsknimy. I mówimy, Panie Boże, no zrób coś, bo przecież nie po to dałeś nam ten czas, żebyśmy tutaj marudzili, tylko żebyśmy się kochali. I otrzymujemy ten dar. Otrzymujemy ten dar i wstajemy od modlitwy przemienieni, z przemienionym sercem. I to jest wpływ Boga dzięki naszemu zwrotowi i otworzeniu się na Jego łaskę, bo sami sobie nie dajemy rady. Zgodzi się z tym ksiądz?
Jak najbardziej. Zauważyłem w ogóle, że jest coś takiego, co nazwałbym w takim przygotowaniu właśnie do modlitwy, kiedy okazuje się, że te różne napięcia, nieporozumienia, poranienia w ciągu dnia skutecznie powodują, że nie mamy ochoty modlić się razem.
Blokują. No.
To przebaczenie, które powinno nastąpić jako wstęp w ogóle do modlitwy.
Tak.
Ono związane jest też, taka bariera, przeszkoda związana jest z czymś, co nazwałbym fałszywą dumą. Mhm. Wielokrotnie przyglądałem się temu, że problemem w przebaczeniu małżeńskim jest właśnie ta fałszywa duma. Pycha to jest to, że czuję, że nie zrobiłem nic złego. Jak ona ma problem, mówi mąż, to niech ona coś zrobi z sobą. Ja nie zrobiłem jej nic złego. Czy niedopuszczanie do siebie tego, że mogłem w jakiś sposób zranić moją żonę. Uważam, że nie zrobiłem nic złego, ona chyba ma jakiś problem, jest przewrażliwiona i to ona powinna coś z tym zrobić, nie? To jest pycha, ale duma jest czymś innym. Duma to jest wtedy, kiedy wiem, że źle zrobiłem, ale nie chcę uniżyć się przed swoją żoną. Nie chcę uniżyć się przed swoim mężem. Przeprosić i poprosić o wybaczenie. Duma. Myślę, że to jest coś, nad czym powinniśmy w sposób szczególny pracować. Bardzo rzadko też spotykam się z tym, że ktoś się z tego spowiada. Że właśnie wiedząc, że coś źle zrobiłem, nie chcę się do tego przyznać, ale nie tylko, że nie chcę się przyznać, nie chcę uznać tego, że to źle zrobiłem, uniżyć się, przeprosić i poprosić o wybaczenie. Pamiętam, jak kiedyś jeden z egzorcystów opowiadał o takiej sytuacji, że w czasie egzorcyzmu diabeł w pewnym momencie zaczął krzyczeć, że Bóg jest niesprawiedliwy, ponieważ on raz źle zrobił, źle wybrał, i Bóg go ukarał na całą wieczność wiecznym potępieniem. I ten egzorcysta mówił, że w pewien sposób diabeł stanął w prawdzie. Przyznał się do tego, że źle zrobił. Że podjął złą decyzję. że ta decyzja zadecydowała o jego wiecznym potępieniu. Czyli jakoś przyznał się do tego, że źle zrobił. Stanął w jakiejś prawdzie o sobie, o swoim czynie, o swojej decyzji. I wtedy egzorcysta zwrócił się do demona i powiedział, to uniż się przed Bogiem i poproś Go o wybaczenie. Bóg ci wybaczy. I wtedy demon ryknął, nie, nigdy, nigdy. Czyli ta diabelska duma, pomimo tego, że wiem, że źle zrobiłem, wiem, że zraniłem, ale jestem zbyt dumny, żeby uniżyć się, uklęknąć przed żoną chociażby i powiedzieć, przepraszam cię, tak, źle zrobiłem, moja wina, proszę cię o wybaczenie. Nie, cały czas walamy winę jeden na drugiego. To twoja wina, to ty masz problem, to ty w końcu coś z sobą zrób i tak dalej, i tak dalej. Ta diabelska, fałszywa duma, która powoduje, że nasze przebaczenie ciągle jest w powijakach, że tak powiem, w relacji małżeńskiej. Warto zwrócić na to uwagę. Czy ja czasami nie mam problemu z przebaczeniem, bo pielęgnuję w sobie tą fałszywą, diabelską dumę?
I z drugiej strony, jeżeli już tej dumy nie pielęgnuję, tylko przyznam się do swojego błędu, na przykład było jakieś nieporozumienie i źle postąpiłem. Świadkami tego wydarzenia były nasze dzieci. To powinienem właśnie, jak ksiądz mówi, wręcz nawet klęknąć przed żoną i przeprosić, że to i to było złe z mojej strony i się zagalopowałem i bardzo, bardzo przepraszam. Jak bardzo to buduje świadomość naszych dzieci również, nie tylko żony, że widzi, że mąż przeprasza, czy odwrotnie, bo różne mogą być sytuacje, ale właśnie świadectwo tego, że nie duma jest najważniejsza, tylko miłość jest najważniejsza. Dzieci się uczą, patrzą, nawet malutkie dzieci jeszcze nie mówią, a już się uczą na wzorze swoich rodziców, jak będą w rezultacie postępować w swoim, w przyszłym małżeństwie, bo wszystko się wynosi z domu. I dlatego to jest takie ważne, że bez Boga ani do proga. Bo gdyby nie Pan Bóg, no to cóż, mogę się obrazić, mogą być ciche dni, a tymczasem tutaj Słowo Boże, Kościół dyscyplinuje nas. No jak to? Zbłądziłeś, masz obowiązek przeprosić. Masz obowiązek przeprosić Boga, przeprosić małżonkę, przeprosić dziecko, dzieci, jeżeli właśnie coś się tak stało z mojej strony. I to jest nadzwyczaj budujące. Nadzwyczaj budujące.
To tak, bardzo, bardzo często musimy sobie uświadamiać to, że poczucie bezpieczeństwa u naszych dzieci rośnie wprost do okazywanej miłości między mamą i tatą. Im więcej kłótni, awantur, wyzwisk, krzyków pomiędzy mamą i tatą, tym bardziej dochodzi do destrukcji poczucia bezpieczeństwa u dziecka. Bardzo często, kiedy rodzice przychodzą do mnie z różnymi problemami dotyczącymi ich dzieci, na przykład nadpobudliwość, włączenie nocne, jakaś agresja, aspołeczne zachowania itd., itd. Najczęściej, nie zawsze oczywiście, ale najczęściej problemy dziecka są odbiciem problemów pomiędzy mamą i tatą. Jest zachwiane poczucie bezpieczeństwa u dziecka. Dziecko boi się. Ja byłem zdumiony często, o tym mówię, kiedy zrobiłem kiedyś ankietę w czwartych i w piątych klasach u dzieci, czego najbardziej się boicie. I dzieci napisały najbardziej, w jakieś tam 30-40% dzieci napisało, najbardziej boimy się tego, żeby nie rozwiedli się nasi rodzice. Ja byłem zdumiony, kiedy przywołałem rodziców i pokazałem im te kartki, co napisały ich dzieci. Podrapali się po głowie, mówią, że no nie jest najlepiej między nami, ale staramy się ukryć to przed naszymi dziećmi. Przed dzieckiem nic się nie ukryje. Destrukcja poczucia bezpieczeństwa dziecka, kiedy widzi coraz mniej miłości między mamą i tatą, powoduje, że rośnie w dziecku lęk. Od odwrotnością lęku wcale nie jest odwaga. Odwrotnością lęku jest agresja. Znaczy, coraz bardziej generujący lęk rodzi coraz większą agresję. Ta agresja może być oczywiście na zewnątrz, ale ona może być też do wewnątrz. Tak? Dziecko na zewnątrz będzie nadpobudliwe, złośliwe, agresywne, będzie się biło, będzie za wszelką cenę poprzez agresję w jakiś sposób radziło sobie z tym lękiem, prawda? Znaczy nie radzi sobie z lękiem, dlatego jest agresywne. Mama będzie chodziła od wychowawcy do wychowawcy, psychologa do psychologa, a problem nie jest tak naprawdę w dziecku. Problem jest w rozwalającym się małżeństwie. Pomiędzy mamą i tatą umiera miłość i dziecko tak reaguje na to, co dzieje się w domu. Może to być też agresja związana, prawda, jakby skumulowana do wewnątrz, kiedy dziecko, nie chcąc patrzeć na to, co dzieje się w domu między mamą i tatą, wchodzi w swój świat, zamyka drzwi swojego pokoju, ubiera słuchawki, po prostu odcina się od tego, żeby nie słyszeć, co dzieje się między mamą i tatą. I to, o czym właśnie pan redaktor mówił, jeśli dzieci są świadkami kłótni, awantur, wyzwisk pomiędzy mamą i tatą, no nie wystarczy przyjść do spowiedzi świętej i powiedzieć, pokłóciłam się z mężem, czy pokłóciłem się z żoną. Musimy uświadomić sobie, że po tej kłótni, jeśli świadkami tej kłótni były nasze dzieci, to mają zachwiane poczucie bezpieczeństwa. I pamiętajmy o tym, że spowiedzi świętej jest piąty warunek, zadośćuczynienie Panu Bogu i ludziom. Że każdy grzech wyznany, mam mieć plan, strategię, jak mogę teraz ten grzech wynagrodzić Bogu i drugiemu człowiekowi, którego skrzywdziłem. Kłótnia pomiędzy mamą i tatą krzywdzi dzieci nade wszystko. Więc jak mogę teraz wynagrodzić tą kłótnię, ten grzech? W jaki sposób mogę na nowo dać poczucie bezpieczeństwa moim dzieciom? Może tak, że po spowiedzi świętej pobiegnę do kwiaciarni, kupię przepiękny bukiet kwiatów, pobiegnę do domu, zawołam dzieci, zawołam żonę, klęknę przed nią i powiem, kochanie, przepraszam cię całym sercem za to, że na ciebie nakrzyczałem, za to, że może padły takie i takie słowa. Dzieci, przepraszam was za to, że byliście tego świadkami. Ja naprawdę kocham waszą mamę. To była moja słabość. Nie powinno to się stać, ale chcę wam powiedzieć, że ja bardzo, bardzo kocham mamę. Mama to samo. Przeprasza tatę za to, że może tak go nazwała, że tak go potraktowała przy dzieciach, że tak na niego nakrzyczała. Ale może powiedzieć, ale ja tak naprawdę nie myślę. Ja ciebie kocham całym sercem. I dziękuję ci za twoją miłość. I przytulamy się, i przytulamy dzieci. I dopiero wtedy jest zadośćuczynienie za ten konkretny grzech kłótni czy awantury w naszym domu. Mhm. Pamiętajmy o tym, że dopiero w ten sposób, zadośćczyniąc w piątym warunku spowiedzi świętej za każdy grzech, w tym wypadku za grzech kłótni, awantury w domu, Bóg naprawia to, co żeśmy destrukcyjnie zniszczyli przez grzech, naprawia w naszych relacjach małżeńskich i rodzinnych poprzez konkretne zadośćuczynienie.
Tak. I proszę jeszcze teraz na koniec wprowadzenia powtórzyć ten wiodący cytat z Pisma Świętego mówiący o modlitwie małżeńskiej. Gdzie dwaj zgodnie...
Gdzie dwaj o coś zgodnie prosić będą, Ojciec Niebieski da im wszystko, o to poproszą.
Amen. Drodzy Państwo, naszym gościem jest ksiądz Dominik Mielewski, a teraz proszę Państwa o kontakt z nami telefonicznie, słuchacze z Polski Północnej, 56 655 23 55, słuchacze z Polski Południowej, 56 655 23 56, dla telefonii w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200, dla zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66 oraz na Facebooku, na fanpage'u Audycje dla Małżonków.
każda chwila i dobry sen, każde serce i jego bit, każdy krok i jego rytm. Wzruszenie Tobie dziś pragnę noc. Skrępowanie odpada, taniec serca się nada. Tu, gdzie jestem, czy żyję, wszystko pragnę ci dać.
Radio Maria, katolicki głos w naszych domach, 22:19. Dzisiaj w audycji dla małżonków i rodziców poruszamy temat ogólny, Biblia, instrukcją szczęścia w małżeństwie, a szczegółowo, gdzie dwaj zbiorą się w imię moje, tam wszystko da im ojciec. Tak chyba ksiądz Dominik Chmielewski powiedział, może niedokładnie cytuję. W każdym razie mówimy o modlitwie małżeńskiej i odbieramy pierwszy telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Adam Suwałk.
Witamy Panie Adamie.
Pozdrawiam ojca Dominika i pana, panie Leszku. Ponieważ tytuł spotkania to jest Biblia instrukcją dla małżeństwa, mam parę takich swoich przemyśleń. Właśnie co Biblia dla mnie mówi o małżeństwie. I pierwszy taki punkt to... w ogóle jak rozpoznać powołanie do małżeństwa. Teraz jest taka sytuacja jakby społeczna, że dużo młodych osób w ogóle nie zawiera małżeństwa. Ludzie mają po 40 lat, często są bardzo wierzący, jeżdżą na różne spotkania religijne dla singli i nie potrafią podjąć decyzji o małżeństwie. A święty Paweł w jednym ze swoich listów mówi jasno, że pragnąłbym, żeby każdy żył tak jak ja, czyli bez żony. ale jeśli płoniesz ogniem pożądliwości, to powinieneś się ożenić. Powinieneś wyjść za mąż, żeby ten swój popęd seksualny uregulować. To tak jakby taki pierwszy punkt.
Ej, panie Adamie, tych punktów jest bardzo dużo, bo Biblia jest wielka i głęboka. Natomiast proszę coś z pana refleksji na temat modlitwy. Wspólnej modlitwy ludu Bożego, w tym wypadku małżonków. To też najmniejsza cząstka ludu Bożego.
No dobrze, skoro tak temat w tą stronę powinien pójść, to dobrze, to się dostosuje.
Dzięki.
No ja ze swojego doświadczenia to powiem, że modlimy się z żoną codziennie. Staramy się codziennie odmawiać różaniec. Mamy jeszcze takie inne swoje modlitwy. I na przykład w naszym małżeństwie jest tak, zauważyłem to już od samego początku małżeństwa. Nie wiem, czy inni tak mają, ale u nas tak jest, że jeśli dwa dni się nie pomodlimy, to od razu jest nieporozumienie i kłótnia. A jeśli po jednym dniu już jest gorzej, a dwa dni to już jest, już po prostu zmierza do katastrofy. I po prostu to mi pokazuje, jak bardzo ważna jest ta modlitwa małżeńska. I im więcej tej jest modlitwy, jeśli modlimy się dłużej w ciągu dnia z żoną, to widzimy właśnie, jakaś taka jest większa zgoda między nami. Jest, nie ma kłótni, jest większa serdeczność, większe zrozumienie. Mamy na stole figurę właśnie Matki Bożej Fatimskiej, zapalamy codziennie świece i modlimy się przy tej figurze. Także to takie moje przemyślenia na ten temat modlitwy małżeńskiej.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję.
Panie Adamie, czy ksiądz coś dopowie?
Tak. To rzeczywiście jest. Modlitwa małżeńska sprowadza Bożą miłość do relacji małżeńskiej. Jeśli, mówię tak kolokwialnie i obrazowo, jeśli każdego dnia, żeby mieć siłę, żeby żyć, pracować, muszę 3 razy dziennie zjeść, to żeby codziennie mieć siłę, żeby kochać, to muszę się nakarmić miłością, nawet kilka razy dziennie, prawda? Miłością Bożą poprzez modlitwę małżeńską, żeby mieć siłę kochać żonę, żeby żona miała siłę kochać męża. To musimy nakarmić się każdego dnia miłością Bożą, żeby mieć siłę, żeby kochać.
Bardzo dobre porównanie. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tutaj Katarzyna z Colchester z Anglii.
Witamy Panią Katarzynę. Bardzo wzajemnie.
Bardzo miło mi było wysłuchać słów księdza Dominika i w ogóle tych rozważań. Też pana Leszka. Mi takie dwie rzeczy się nasunęła. Pierwsza to, że jeżeli będziemy prosić zgodnie z miłością, zjednoczeni z Panem Jezusem Boga, otrzymamy wszystko, o co poprosimy. I tutaj ja tak się zastanawiam, jak to rozumieć, dlatego że trochę sceptycznie na to patrzę, wszystko, o co poprosimy. Bo tak sobie myślę, że no to jest takie wzniosłe, że Pan Bóg tak nas chce obdarować tym wszystkim takim szczęściem, co my sobie wyobrażamy, co szczęście nam może dać. Tylko że tak sobie zawsze myślę, że po prostu, że takie rozeznanie po prostu tego, to o co proszę Pana Boga, czy zgodnie jako para małżeńska prosimy, czy to jest to, co Pan Bóg w swojej wiedzy doskonalszej od doskonałej, nasza jest niedoskonała, doskonałej ponad nami, wie, że da nam szczęście i poprowadzi nas do zbawienia, bo my możemy sobie poprosić o różne rzeczy i one mogą być i też dobre i wzniosłe, ale czy to są te sprawy, czy te rzeczy doprowadzą nas do zbawienia? To może proszę o taką korektę mnie, czy faktycznie to jest tak, że bo można otrzymać wszystko, tak? I można, i nawet jeżeli to bezpośrednio może Pan Bóg wie, że nie poprowadzi nas do do zbawienia, ale znaczy no nie w tym sensie, że po prostu no nie jest to, co on by sobie życzył, żeby nam dać, ale i tak nam da, bo po prostu tak, tak go przymuszamy do tego, czy tak to rozumieć, czy po prostu w tym sensie, że jednak właśnie najpierw ja tak staram się po prostu rozeznawać razem z mężem i obserwować znaki i w ogóle no i nas i zwracać się bardziej do Pana Boga, żeby starać się odczytywać, w czym Pan Bóg chce, żeby my byśmy się spełniali jako właśnie ta para małżeńska z tą osobowościami, jakie obydwoje mamy i z naszymi predyspozycjami i w ogóle sytuacją i tak dalej. Czy jak to rozumieć? Czy faktycznie to jest takie jedno? A drugie takie rzeczy, która mi się nasunęła, taki wątek w całym tym wypowiedzi, jak ksiądz Dominik mówił, to w pewnym momencie tak bardzo ostro mi się pojawiło, że taka spontaniczność, że w pewnym momencie Pan Jezus mówi, żeby osiągnąć życie wieczne, to stańcie się jak dzieci. I tak właśnie w tej refleksji mi się tak nasunęło, że właśnie i właśnie nawet już ta duma i takie właśnie uniżenie się, to właśnie dziecko ma w sobie właśnie taką spontaniczność i nie ma tych takich pancerzy, tych barier, tej takiej dumy i pychy takiej strasznej, że dziecko właśnie potrafi do mamy, do taty, tak jakoś jak jest małe, prawda, szybko przebiec i powiedzieć przepraszam, albo przytulić, okazać tą miłość, a po prostu my właśnie ludzie mamy te pancerze takie, że coś jest, coś nam uwłaczy, tak, że bo powinniśmy być tacy mocni, jacyś tacy mocarze i że nam uwłaczy naszej godności, że właśnie trochę tego takiego podejścia będziemy mieli bardziej, no takie właśnie dziecięstwo i właśnie może to już zupełnie na inne spotkanie, już takie dzieciństwo właśnie do Boga, ale w życiu dorosłym właśnie, jak to pokazywać. To wszystko z mojej strony, bardzo pozdrawiam. Dziękuję.
Dziękuję Pani Katarzyno. Do pierwszego bym to powiedział, bo oczywiście Pan Bóg wie lepiej, co jest nam potrzebne, ale mamy też prawo prosić o to, co uważamy, że jest dobre i dlatego tak modliliśmy się, Panie Boże, prosimy Cię o to i o to, ale jeżeli ty masz inny pomysł, no to chętnie go przyjmiemy i za niego będziemy również wdzięczni. Nawet jeżeli właśnie nie zlikwidujesz choroby, która wystąpiła i nie będziemy mogli na przykład pojechać na rekolekcję, no to daj nam siły, żebym potrafił sam w domu opiekować się dziećmi, jak żona będzie w szpitalu. Także modlitwa nie może być stawianiem Pana Boga pod ścianą, że musisz to zrobić, bo Pan Bóg wie lepiej, tylko po prostu zawsze ma być dziękczynieniem za Bożą opiekę. Prawda, księże?
Tak, tak. Zawsze musimy pamiętać o tym, że kiedy prosimy, Bóg daje nam zawsze odpowiedź na miarę swojego ojcowskiego serca, na miarę swojej nieskończonej dobroci dla nas. Ten cytat, prawda, o którym mówimy, zaprawdę powiadam wam, jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Prawda? Tutaj nie ma rozgraniczenia na to, co jest, nie wiem, tak mówiąc kolokwialnie, wolą Bożą, albo nie jest wolą Bożą, albo co nam się wydaje takie prozaiczne, a powinno być takie wzniosłe. Nie, po prostu jest bardzo konkretnie powiedziane, że jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. I drugie zdanie, bo gdzie są dwaj albo trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich. Myślę, że tutaj musimy być właśnie tak, jak Pani powiedziała, jak dzieci. Jak dzieci, które proszą tatusia. I tak jak dzieci, które proszą tatusia, czy swoich rodziców, kochających rodziców, rodzice odpowiedzą na każde prośbę dzieci w taki sposób, który będzie dla dziecka najlepszy. Dziecko może nie zrozumieć tego, że akurat taka odpowiedź mamy czy taty jest dla niego najlepsza, ale po czasie zorientuje się i przyjmie to, że ta odpowiedź mamy i taty była najlepsza dla jego dobra. Ale tutaj bardziej bym się skoncentrował na tym, że Bóg zawsze odpowie na miarę swojego ojcowskiego i nieskończonej dobroci serca dla tych, którzy dwaj razem zgodnie o coś prosić będą.
tak, nigdy nas nie zostawi w sytuacji rozterki, niepokoju w sercu, tylko właśnie serce napełnia się po takiej modlitwie pokojem i radością. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja chciałam, Dominika ze Świętokrzyskiego, z Kijac dokładnie. Ja chciałam powiedzieć, że ksiądz Dominik Chmielewski to jest taki anioł, którego nam zesłał Pan Bóg. W moim małżeństwie działo się bardzo źle kilka lat temu. Razem z mężem byliśmy daleko od Boga bardzo. I no, działo się nieciekawie, były kłótnie przy dzieciach. I to była taka trudna sytuacja dla nas bardzo. I powiem szczerze, że ja już w pewnym momencie nie widziałam wyjścia z tej sytuacji i tak sobie pomyślałam, że jedynym ratunkiem będzie dla mnie Pan Bóg. Weszłam na internet, na YouTube'a i zaczęłam wyszukiwać jakieś takie pomocy, jakieś rekolekcje dla małżeństw, coś takiego. I trafiłam na filmik właśnie Dominika, księdza Dominika Chmielewskiego, tylko dla mężczyzn. I przesłuchałam ten filmik. I tak sobie myślałam, że jejku, puszczę mojemu mężowi ten filmik, żeby on go przesłuchał i sobie zrobił taką refleksję nad sobą, co on źle robi w swoim życiu. Ale po słuchaniu tego filmiku, to był chyba taki dar od Boga, jakaś taka łaska, że ja zaczęłam sobie robić refleksję nad samą sobą, bo mi się wydawało, że to mój mąż jest zły, a ja jestem dobra, a okazało się jednak, że jest inaczej. I zaczęłam słuchać innych rekolekcji księdza Dominika. Akurat trafiałam na takie właśnie odnośnie kryzysu w małżeństwie i takiej przemiany swojej, przybliżenia się do Pana Boga. I powiem szczerze, że ja dzięki tym filmikom przeżyłam rekolekcję swojego życia i przeżyłam głębokie nawrócenie. Po prostu przybliżyłam się do Pana Boga bardzo. Zmieniłam swoje myślenie, swoje nastawienie i powiedziałam, że Panie Boże, niech się dzieje Twoja wola. Przyjmuję wszystko, co mi dajesz. Oczywiście proszę o uratowanie mojego małżeństwa i o przemianę też serca mojego męża. Bardzo się o to modliłam. Wyglądało tak, że mąż zaczął zauważać tą moją przemianą. Wcześniej nie chciał w ogóle nic słuchać o kościele, bo on wierzył w Boga, ale był daleko od kościoła bardzo. Myślał, że Bóg jest wszędzie, że nie musi chodzić do kościoła, żeby tam spotkać Boga. Ale on widział tą moją przemianę i go to bardzo zaintrygowało. I zaczęłam powoli puszczać mu te niektóre filmiki. Razem żeśmy ich słuchali. Te filmiki właśnie księdza Dominika na YouTubie. Później on zaczął sam ich słuchać i on też zaczął się bardzo zmieniać na lepsze. Przestaliśmy się kłócić. No i nastąpił w naszym życiu taki cud, bardzo duży cud. Po pierwsze to, że Pan Bóg odmienił mnie i moje myślenie. Przestałam być taką osobą, taką, która ma w sobie dużo niechęci i takiej nienawiści. Uleczył mnie po prostu na lepsze. Zaczęłam inaczej patrzeć na świat i mój mąż też doznał takiego cudu. Został wyleczony z uzależnienia. I to się stało z dnia na dzień. Ja nie umiem wytłumaczyć tego inaczej jak cud. I to wszystko stało się właśnie dzięki słuchaniu rekolekcji księdza Dominika na YouTubie przez internet. Także jestem bardzo wdzięczna księdzu Dominikowi Chmielewskiemu za jego posługę, właśnie za udostępnianie tych filmików, tych rekolekcji w internecie, bo no, naszemu małżeństwu bardzo pomógł. I Pan Bóg przyszedł do nas, do naszej rodziny, uleczył nas i no, jesteśmy bardzo szczęśliwym małżeństwem. Oczywiście, że to nie jest tak, że jest zawsze super, bo zdarzają się jakieś takie drobne kłótnie, potyczki, ale to już nie jest tak jak kiedyś, że to były takie no, bardzo niemiłe sytuacje. My umiemy sobie teraz po tym wszystkim szybko wybaczyć, zapomnieć i się na siebie nie gniewamy długo. Nie chodzimy na pewno spać zagniewani. Odmawiamy codziennie z dziećmi różaniec. No i staramy się jak możemy.
Pani Dominiko, a czy udało wam się razem modlić w modlitwie małżeńskiej?
To znaczy, powiem tak, modlimy się codziennie razem całą rodziną z dziećmi, odmawiamy różaniec i jeszcze niektóre inne modlitwy. Mhm. Ale tak powiem szczerze, że razem z mężem sami rzadko się modlimy. Bo tak, żeby wspólnie tylko z mężem.
Bo to jest też inna jakość. Z dziećmi porusza się przed Bogiem inne tematy, a z mężem inne, których dzieci akurat może nie zawsze powinny wysłuchiwać. Dlatego tu jest zaleta modlitwy małżeńskiej. Także radziłbym popróbować. Dziękuję bardzo, pani Dominice.
Będziemy się starać. Bardzo dziękuję.
Księże?
Tak, no to jest piękne świadectwo tego, że zmieniać drugiego człowieka należy zacząć od zmiany samego siebie. I jak my sami uświadomimy sobie, że tak naprawdę my sami z siebie nie jesteśmy w stanie zmienić drugiego człowieka. Natomiast zmiana to, która dokonuje się w nas pod wpływem naszego poddania się Bogu i Bóg zaczyna nas zmieniać, to ma dopiero wpływ na drugiego człowieka. To Bóg zmienia drugiego człowieka poprzez zmianę, która dokonuje się w mojej relacji z Bogiem. Czasami, to ja często powtarzam, będziemy jedyną Ewangelią, którą przeczytają nasi najbliżsi, którzy do kościoła nie chodzą. Czyli no, jak ja objawiam Jezusa na co dzień, jak ja objawiam im miłość Jezusa, który kocha i przebacza, który jest łagodny, cierpliwy, którego miłość nie pamięta złego, nie unosi się gniewem, wszystko przebacza, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję. To jest bardzo ważne, to co pani Dominika powiedziała, że nie zmieniajmy moralizując drugiego człowieka, żeby się zmienił. Bądźmy tymi, którzy dają świadectwo przemieniającej relacji z Jezusem, która dzieje się w moim sercu i manifestuje się w moich zachowaniach, w moich decyzjach, w moich czynach. I to, jak ja intensywnie zmieniam się, manifestując Bożą miłość dla najbliższych, będzie miało niesamowity wpływ na ich zmiany względem nas.
Dziękuję. Słuchamy Radio Maryja. Halo, halo.
To ja mam ściszony całkiem.
Słucham Radio Maryja.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Wyłączyć radio, proszę, bo nie będziemy mogli mówić. Oj, coś nam nie udało się połączenie, ale jest następne. Tak. Moment. Słuchamy Radio Maryja.
Mam taki problem.
A kogo witamy? Szczęść Boże.
Teraz słuchać mnie?
Słychać cały czas, słuchamy Pana.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jan z Wysłupska.
Witamy.
Jest taki problem, słucham właśnie bardzo codziennie, słucham. Mam teraz służbę i słucham właśnie zagorzale właśnie audycji. Problem jest tego typu, że jestem głęboko wierzącym, jestem kawalerem, byłem kiedyś ciężko chory. No niestety nie mogę mieć dzieci. Mogę, że naprawdę już kupę lat prosiłem jakiegoś Boga, że chciałbym mieć rodzinę, że chciałbym mieć dom, dzieci, ale no niestety akurat byłem po kilku pracach, niestety nie udało się. I to zrozumiałem po prostu takie, po prostu ja to odbieram, że po prostu tyle lat prosiłem Pana Boga i w końcu postawił mi Pan Bóg, miałem się do Pan Bóg, postawił kobiety, które niestety, właśnie mogę powiedzieć, że niestety w której się właśnie zakochałem, ma dwoje dzieci, ale tak wyszło, że jest niestety po rozwodzie. Wydawało mi się, że znalazłem tego, czego chciałem, ale niestety minęło już parę lat, około 4-5 lat minęło. I dopiero dorosłem, że po prostu Pan Bóg chyba chciał, żebym był sam, żebym mógł służyć innym, żebym mógł pomagać innym. Teraz dopiero po kilku latach kupiłem mieszkanie i teraz widzę coraz bardziej, po prostu brakuje mi tej komunii, brakuje mi tej spowiedzi. Tak strasznie tęsknię dosłownie za Bogiem, że nie mogę go przyjąć. Chodzę do kościoła co niedzielę. Jak widzę, jak nie przyjmują komunii świętą, to mnie tak strasznie boli. I próbowałem kilka razy, rozmawiałem z swoją partnerką, że po prostu no nie wyszło nam naprawdę. Chciałbym, żeby ona była szczęśliwa, bo uważam, że każdy człowiek zasługuje na tą miłość, każdy na to szczęście, na trochę radości.
Panie Januszu, to rozumiem, że pana partnerka jest po rozwodzie.
Tak, tak dokładnie.
Tak, tak, tak. I dlatego nie można zawrzeć sakramentalnego związku małżeńskiego.
Dokładnie.
Dziękuję za to świadectwo, księże.
No tak, to jest dosyć duży problem wielu tak zwanych związków sakramentalnych, gdzie jednak wymaga to radykalnych decyzji. Znaczy ja często powtarzam, że jest wybór. Bóg stawia cię przed wyborem. Albo ciało Jezusa, albo ciało partnerki. I tutaj nie ma, że tak powiem, szarej strefy. Albo przyjaźnicie się, żyjecie w czystości, nie mieszkacie jak małżeństwo razem. Nikt nie broni wam przyjaźnić się z sobą. Ale kwestia relacji seksualnej, bliskości fizycznej w oparciu czy prowadzącą też do relacji seksualnej, to jest bardzo konkretny wybór, który trzeba sobie postawić, nie? Czy ciało Jezusa, czy ciało partnerki? Proponowałbym, żeby naprawdę uświadomić sobie, mamy jedno życie. W każdej chwili możemy umrzeć. Czy chcę narażać siebie i chcę narażać tą kobietę, o której może mówię, że ją kocham, na to, żeby umierając była w realnym zagrożeniu potępieniem wiecznym, bo przecież to jest życie w permanentnym grzechu ciężkim. Nie można budować szczęścia, żyjąc na fundamencie grzechu śmiertelnego. Nie można kochać i być kochanym, nie można rozwijać prawdziwej miłości, nie można żyć Bogiem w relacji miłości, kiedy na fundamencie żyje grzechu śmiertelnego, ciężkiego. Nie mogę mówić komuś kocham cię, jednocześnie narażając go na potępienie wieczne, przez to, że żyje w grzechu ciężkim z nim. Myślę, że Pan Jezus daje dzisiaj wielką łaskę wielu osobom, widzę to cały czas, coraz bardziej, które decydują się na życie w czystości, które decydują się na odejście od sytuacji, w której samego siebie i osobę, którą kochają, narażają nieustannie na potępienie wieczne, żyjąc z nią w permanentnym grzechu ciężkim. I tutaj, tak, tutaj trzeba być bardzo radykalnym. Z miłości do tego, kogo kocham, i z miłości do siebie.
Dziękuję. Słuchamy Radio Maryja.
Dobry wieczór. Z tej strony Marcin.
Dobry wieczór. Witamy panie Marcinie.
Jestem z Mazowsza i też mam tutaj pytanie do księdza Dominika. Ja jestem osobą na etapie powrotu do Pana Boga. Jestem kawalerem. Jestem zdolny zawrzeć związek małżeński. Poznałem też taką dziewczynę, która też właśnie może na podobnym etapie życiowym jest co ja. Mieliśmy tam zawirowania w swoim świecie. Chcemy się naprawiać, nawracać. No i tak właśnie poznaliśmy się już na tych nowych zasadach, prawda? Trzymamy się tych zasad, żeby jak gdyby utrzymać to czystość przedmałżeńską. Nawet i modlitwa wspólna, różaniec. I tak oboje chcemy rozeznać wolę Bożą. Nie to tylko, co sami, co by nam się podobało, prawda? Ale tak zasugerowała mi, żeby dobrać tą drugą osobę, tego partnera życiowego z woli Bożej. No i po tej modlitwie otworzyliśmy pismo, na chybił trafił. No i ja otworzyłem na pewnej stronie. No i mówię, podzielę na cztery. To i ty będziesz miała udział w tym wyborze. No i 1, 2, 3, 4. No i dobra, wybrała 4. Grubo czcionko, pisze małżeństwo. No tak, tacy zmieszani byliśmy. Nie ukrywam. No i bardzo ładnie się rozmawia, ale w takim czasie przyszły takie trudności, że na przykład ona miała taki dylemat, no z kimś, jak gdyby tam się dobrze zna, może tam coś łączyło ich, tego kolegę też tak się, teraz to się spotykała na tej zasadzie, że też ten człowiek się nawraca. Ona bardziej tak chce pomagać teraz, prawda, prowadzić do Maryi ludzi zagubionych. No i się udało, ale przy okazji wyszła taka sytuacja, że taki dylemat się pojawił, że jakieś może tam uczucia albo jakieś takie zmieszanie, że już nie wiedziała, czego chce, czy to wybrać mnie, czy jego, ale potem to już się jakby wyjaśniło, że jak gdyby jego wyszło, no, że tak jakbym ja był ważniejszy. No, to już mamy to za sobą. No, trochę było nieprzyjemności w tej sprawie. No, potem drugi taki temat wynikł, że z mojej strony nie byłem szczery co do, no, na etapie jeszcze pierwszych dni, jak się poznaliśmy. Coś wyszło, że skłamałem. No, może według mojego mniemania nie było to takie jakieś wielkie. No i tutaj akurat taka moja pycha, akurat doszedłem do wniosku po wypowiedzi księdza Dominika, że tak pomyślałem, ale to bardzo dla niej ważne, istotne. I teraz tak się zastanawiamy, czy wolą Bożą jest naprawdę, że takie sytuacje jeszcze dochodzą właśnie po tym, co otrzymaliśmy. Pytamy się Pana Boga, modlimy. No i właśnie mam nadzieję, że tutaj ksiądz Dominik coś nam podpowie ciekawego. Dziękuję.
Dziękujemy, panie Marcinie. Dylematów będzie dużo w ciągu życia całego, ale właśnie rozwiązywanie po Bożemu to jest sukces. Księże?
Tak, no ja troszeczkę muszę przyznać, że jestem taki ostrożny w tym otwieraniu Pisma Świętego na chybił trafił. Szczególnie jeśli chodzi o podejmowanie decyzji życiowych. Musimy uświadomić sobie, że Bóg rozmawia z nami na trzy różne sposoby, jeśli chcemy poznać Jego wolę. Pierwsza przestrzeń to są wewnętrzne natchnienia. Wewnętrzne natchnienia, które Bóg wkłada w nasze serce, one nie są na poziomie uczuć i emocji, a pewnego głębokiego przekonania, które Bóg wkłada w nasze serce. Bardzo często można to zweryfikować w ten sposób, że gdzieś na poziomie uczuć i emocji jestem niepewny, czy na okoliczności, które nie wydają mi się sprzyjać pewnej decyzji, ale gdzieś głęboko w sercu wiem, że to jest dobra decyzja. Wiem, że Pan Bóg mi wkłada w głębie serca taką pewność, że jak pójdę w tą stronę, podejmę tą decyzję, to jest to decyzja z głębi mojego serca, z głębi mojej woli. Że to jest jakby włożone pragnienie Boga dla mnie. I tutaj jest bardzo ważne, żeby pielęgnować tą ciszę w sercu, pytać Jezusa i na adoracji, w ciszy, wsłuchiwać się w Jego odpowiedź. Potem porównać to z Słowem Bożym, prawda? Natchnienia Boga nie mogą być sprzeczne z Jego Słowem. Jeśli mam jakieś natchnienie, na przykład wydaje mi się, że powinniśmy razem zamieszkać, żeby się sprawdzić przed ślubem, no to to natchnienie nie może być od Boga, kiedy Bóg mówi bardzo wyraźnie, że stwarzanie okazji do grzechu ciężkiego przy życiu na wzór małżeński przed sakramentem małżeństwa jest grzechem ciężkim. Więc to nie może być natchnienie od Boga, prawda? Więc natchnienia, które przychodzą do mojego serca, muszą być zgodne ze Słowem Bożym. I wtedy rozpatruję trzecią przestrzeń Bożych odpowiedzi, czyli kształtowanie wydarzeń zewnętrznych wokół mnie, wokół tej sytuacji, która się pojawia. Czyli proszę Boga, aby poprzez wydarzenia zewnętrzne potwierdził wewnętrzne natchnienia i potwierdził rozeznanie Słowem Bożym. I na przykład Bóg będzie dawał mi bardzo konkretne sytuacje, w których pokaże mi, czy ten ktoś jest dla mnie, czy też nie. Pokaże mi sytuacje, które mogą być absolutnie dyskwalifikujące, ale mogą być to sytuacje też takie, w których będzie trzeba coś przepracować, żeby razem pójść o krok dalej w tej relacji. Ale to nie będą relacje dyskwalifikujące, prawda? Więc rozeznawanie natchnień wewnętrznych, które są zgodne ze Słowem Bożym i poproszenie, aby Bóg dawał nam przez wydarzenia zewnętrzne potwierdzenie lub zaprzeczenie decyzji, które chcę podjąć, daje mi przestrzeń rozeznawania woli Bożej. Kiedy to konsultuję jeszcze ze stałym spowiednikiem czy z kierownikiem duchowym, to już jest w ogóle idealnie. Więc bardziej bym się skoncentrował, Panie Marcinie, na tych trzech przestrzeniach. Czyli wejść razem ze swoją dziewczyną w głęboką modlitwę, wspólną na przykład adorację, słuchać Boga wewnątrz waszych serc, jakie przychodzą natchnienia, razem wspólnie rozeznawać to w Słowie Bożym, nie tyle na chybił trafił, co rozeznawać to w konkretnym, całościowo pojętym Słowie Bożym i patrzeć na układające się różnego rodzaju sytuacje, które mogą nam wskazywać, że Bóg potwierdza to, abyśmy byli razem, albo mówi nie, nie jesteście dla siebie. To nie jest to, czego od was pragnę, czy dla was pragnę.
Słuchamy Radio Maryja.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja mam takie zapytanie, bo...
Kogo witamy?
Urodziła mi się właśnie córka i chciałem poprosić mojego brata o to, żeby był ojcem chrzestnym, tylko że on jest właśnie już 2 lata po rozwodzie. Oczywiście chodzi do kościoła, ale nie uczęszcza do komunii i spowiedzi. Czy taka osoba by mogła być ojcem chrzestnym?
Pytanie do księdza. Dziękuję. Panu ksiądz odpowiada.
Warunkiem bycia ojcem chrzestnym jest prowadzenie życia wiary, życia prawdami wiary, życia religijnego zgodnie z przykazaniami Bożymi. Ponieważ zadaniem ojca chrzestnego jest przekazać wiarę dziecku. Więc jeśli chrzestny nie spełnia warunków życia wierze przykazaniami Bożymi, no to w tym momencie sam się dyskwalifikuje, że nie przekaże głębi wiary dziecku, którego ma być ojcem chrzestnym. Może nie chodzi do spowiedzi świętej, może nie uczęszcza do komunii świętej, ponieważ po rozwodzie po prostu żyje z jakąś inną kobietą w stałym grzechu ciężkim i dlatego odciął się od sakramentów. Może tu jest problem.
To może chwila muzyki.
Przy tobie znów widzą, któż jest jak ty, tylko ty. Blaskiem rozświetlasz ciemności, człowiek powstaje z marności, któż jest jak ty, tylko ty. Nasz Bóg jest wielki, nasz Bóg jest silny, Boże, nikt inny nie równa się z Tobą. Nasz Bóg uzdrawia, jest wszechmogący, nasz Bóg.
22.58 trwa audycja dla małżonków i rodziców. Chciałem w tym momencie zaprosić Państwa na spotkania małżeńskie, na weekendowe rekolekcje, które w najbliższy weekend, 28-30 stycznia, organizuje Ośrodek Łódzki w Porszewicach. Zgłoszenia przyjmują Państwo Pawlakowie. Telefon 509-028-498. Powtarzam, 509-028-498. W kolejny weekend, 11-13 lutego w Koszalinie, spotkania małżeńskie są organizowane. Zgłoszenia przyjmują Państwo Telegowie. Telefon 600-984-248. Powtarzam, 600-984-248. Więcej w internecie na stronie spotkaniamalzenskie.pl. Zapraszam Państwa na kolejne audycje dla małżonków i rodziców. Za tydzień, 1 lutego, będzie remanent małżeński. W audycji wezmą udział ksiądz dr Jacek Sereda, duszpasterz rodzin diecezji siedleckiej, oraz Monika i Daniel Leszczyńscy, angliści ze wspólnoty domowego kościoła. To tyle mam ogłoszeń. Czy ksiądz ma jakieś ogłoszenie też?
Nie, na razie nie.
To odbieramy w takim razie kolejne telefony. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże. Katarzyna z północnej Polski.
Witamy Panią.
Bardzo się cieszę przede wszystkim, że udało mi się dodzwonić. Powiem tak, chciałam się podzielić takimi moimi osobistymi mocno przeżyciami związanymi właśnie z kazaniami księdza Dominika Kieleckiego.
Ale również modlitwą małżeńską pani Katarzyną, bo to jest nasz temat dzisiejszy. Także proszę, proszę.
Tak, powiem tak, ja mogę tylko na ten temat powiedzieć tyle, że mogę potwierdzić, że bez modlitwy w małżeństwie, bez modlitwy wspólnej w małżeństwie, w małżeństwie nie będzie się dobrze działo. Ja jestem tego żywym przykładem. Moje małżeństwo trwa niemalże 19 lat już w tej chwili i mogę powiedzieć, że nigdy nie było dobrze. Skrzywdzone zostały nasze dzieci. Ja jestem osobą wierzącą, mój mąż nie jest osobą wierzącą. jeżeli ktoś się orientuje w takich psychologicznych aspektach, jest to narcyz, tak, z którym bardzo ciężko jest żyć. Natomiast ja doszłam do tego po wielu, wielu latach, ale gdzieś 2 tygodnie temu natknęłam się w internecie właśnie na wskazania księdza Dominika. Pierwszym, które wysłuchałam, jest przebaczenie. I powiem tak, pomimo, że psychologowie namawiają mnie do rozwodu, ponieważ z taką osobą, jaką no, jest mój mąż, twierdzą, że nie da się żyć, taki człowiek się nie da zmienić, takiego człowieka się nie da zmienić. Ja po kazaniu księdza Dominika zmieniłam kompletnie zdanie na ten temat, tak? Postanowiłam, że będę walczyć o to małżeństwo, że będę się modlić. Zrozumiałam, że nie chodzi o to, żeby, tak jak ksiądz mówi, mówić paciorki, mówić pompejanki, bo tak się modliłam. Chodzi o to, żeby po prostu w głębi duszy wejść w tą relację z Bogiem i przede wszystkim pokochać tego Boga. Ja mojego męża kochałam tak, że mogłabym po prostu oddać za niego życie. I zrozumiałam, że bez modlitwy, a jednocześnie z takim doświadczeniem, jakie mi dał Bóg w moim małżeństwie, jakby nie jestem w stanie jakby sama niczego tutaj zmienić. Poświęciłam małżeństwo Bogu i chciałabym, żeby Bóg był na pierwszym miejscu. Zrozumiałam, że to doświadczenie zostało mi dane od Boga po to, żebym ja, jakby mojego męża, przestała uwielbiać na rzecz Boga. Na rzecz uwielbienia i pokochania całym sercem Boga. Ja jestem dopiero na drodze, na początku drogi ratowania mojego małżeństwa, ale jestem przekonana. Jestem przekonana i jestem wręcz pewna, że korzystając tutaj z dalszych kazań i rekolekcji księdza, zresztą ja jestem po rekolekcjach wczoraj i dzisiaj w Gdańsku, u mnie się wszystko ułoży i zmieni. Tak jak moja przedmówczyni dała świadectwo zmiany, nawrócenia męża i siebie i po prostu wejścia małżeństwa na drogę jakby prawdziwego tutaj tego szczęścia, tak w łączności z Bogiem, tak jestem przekonana, że będzie się to działo u mnie i wiem, że może całkiem niedługo uklękniemy razem z moim mężem do wspólnej modlitwy. Bardzo dziękuję. Chciałabym osobiście podziękować księdzu Dominikowi. Nie udało mi się to dzisiaj w Gdańsku, ale bardzo się cieszę, że mogę to zrobić na antenie. Bóg zapłać,
pani Katarzyno. Księże?
Tak, to jest niesamowite. Jestem o tym przekonany, że każde ważne, sakramentalne małżeństwo jest do uratowania. Nie ma w ogóle możliwości, żeby było inaczej. Jest do uratowania. Współmałżonek jest moją drogą do nieba. Nie po to przysięgałem przed Bogiem. Miłość, wierność, uczciwość małżeńską, że nie opuszczasz do śmierci, żeby pod wpływem różnego rodzaju trudnych sytuacji rozstać się z mężem, zapomnieć o sobie, być może jeszcze w bardzo trudnych relacjach, pewnych nienawiści, odwetu, zemsty itd., itd. Oczywiście, że Kościół dopuszcza w sytuacjach skrajnych możliwość separacji czasowej czy trwałej. Natomiast to, co powinno nieustannie w takich sytuacjach, jak rozumiem, opisuje nasza kochana pani z Gdańska, to nie są sytuacje, które grożą, nie wiem, destrukcją zdrowia czy życia współmałżonki. Jakiekolwiek narcystyczne zachowania, problemy ze zbudowaniem relacji, z takim wykochaniem się w sobie współmałżonka, to nie są sytuacje, które by aspirowały do tego, żeby się rozwodzić. Czy musimy sobie uświadomić to, że mamy w swoim sercu jednoczyć się z Bogiem, który jest Panem rzeczy niemożliwych. To, co po ludzku jest, wydaje się beznadziejne i to, co po ludzku wydaje się już nie do naprawienia, nie tak jest po Bożemu. Zbyt dużo już w swoim kapłańskim życiu widziałem absolutnie cudownych powrotów współmałżonków do siebie, gdzie po ludzku wszyscy im dedykowali rozwód, bo nie ma sensu dalej tak funkcjonować. My mamy Boga po swojej stronie. Kiedy chcemy być wierni przysiędze małżeńskiej, mamy Boga Wszechmogącego i całe niebo po naszej stronie. Punkt wyjścia. Druga sprawa, bardzo ważna, to co nasza kochana pani powiedziała, że pierwszą, najważniejszą relacją, do której zostałem stworzony, nie jest relacja małżeńska. Jest relacja z konkretnym mężczyzną czy kobietą, tak? Jest relacja oblubieńcza z Jezusem. To jest pierwsza relacja. To małżeństwo tutaj na ziemi jest tylko figurą, zapowiedzią małżeństwa, które będzie kwitnąć w sposób nieprawdopodobny przez całą wieczność z Bogiem. Każdy z nas, będąc w niebie, przez całą wieczność będzie zaślubiony Bogu w oblubieńczej relacji z Nim. I to jest ta fundamentalna relacja, która w każdym małżeństwie powinna być budowana przez współmałżonka. Relacja z Jezusem, kochania Jezusa ponad wszystko i ponad wszystkich. Kochania Go całym sercem, ze wszystkich sił, z całej duszy i z całej swojej mocy. Jeśli współmałżonek żyje z taką relacją z Bogiem, z tej relacji otrzymuje pełnię miłości, która wypełnia jego poranione serce z relacji ze swoim współmałżonkiem. Z tej relacji z Bogiem daje Bóg mu poczucie bezpieczeństwa, że jest kochany. Wypełnia deficyty czułości, której nie otrzymuje od swojego współmałżonka. I dopiero wtedy mogę zacząć walczyć o swojego współmałżonka, kochając go miłością taką, jaką kocha mnie Bóg, czyli bezwarunkową. Czerpię całkowite poczucie bezpieczeństwa i wypełnienie miłością mojego serca z relacji z Jezusem. I wtedy mogę bez rozczarowań, bez oczekiwań kochać mojego współmałżonka bezwarunkową miłością. Czy ty mi dasz wzajemność w tej miłości? Czy odpowiesz na moją miłość, mój współmałżonku? Czy będziesz tak samo się starał, jak ja się staram, kochać ciebie? Jest prawą drugorzędną, naprawdę. Ja muszę sobie uświadomić, że jako chrześcijanin jestem zaślubiony Bogu, oblubieńczej relacji z Nim. I to jest fundament mojego szczęścia. To jest fundament mojego spełnienia w miłości. To jest fundament mojego poczucia bezpieczeństwa w miłości, że jestem kochany. I teraz dopiero wtedy, kiedy jestem tak niesamowicie zakorzeniony w tej oblubieńczej relacji z Bogiem, mogę kochać bezwarunkowo mojego współmałżonka. I ta bezwarunkowa miłość, jeśli chcesz, ta bezwarunkowa miłość, ona określa, można powiedzieć, piękno zmian, które zaczną dokonywać się w moim współmałżonku. Bez oczekiwań, że ty musisz tak samo odpowiedzieć na moje starania, jak ja się staram ciebie kochać. Bez oczekiwań. Miłość bezwarunkowa. To nie znaczy, że ja mam lekceważyć sytuacje trudne, napięcia w tej relacji. Rozmawiamy szczerze o wszystkim. Mówimy o tym, co nas boli. Przepracowujemy różne rzeczy. ale ja nie cofam swojej miłości do współmałżonka nawet na milimetr. Jeśli on nie będzie chciał ze mną rozmawiać, nie będzie chciał odpowiadać na moją miłość, nie będzie chciał ze mną pracować nad relacją, ja nie cofam mojej miłości, bo poczucie bezpieczeństwa w tym, jak jestem kochany, nie czerpię od mojego męża czy mojej żony. Całkowicie czerpię od Boga. To jest ta relacja fundamentalna, do której zostałem stworzony. Przypomnę, że to przecież Słowo Boże mówi tak wyraźnie, że to Boga mamy kochać całym sercem, ze wszystkich sił, całej duszy i z całej swojej mocy. A współmałżonka jak siebie samego. Ani bardziej, ani mniej jak siebie samego.
Słuchamy Radio Maryja.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Ja mam takie pytanie, ponieważ... Edyta.
Witam. Edyta.
Ja mam takie pytanie, ponieważ tu chodzi o mojego brata i o jego małżeństwo, drugie małżeństwo. W pierwszym małżeństwie było kilkanaście lat w tym związku. Nie było dzieci, Pan Bóg ich nie pobłogosławił, mimo starań, leczenia, no nie udało się. Więc jakby to było trochę takim no, głównym powodem tego rozstania. Mąż znalazł sobie inną kobietę, tam się pojawiło dziecko. No i doszło do rozwodu, tak? Ta kobieta, czy jego druga żona, ona się tak nawróciła i rzeczywiście chodziła do kościoła, gdzieś tam modliła się na różańcu i tak dalej. No widać, że ona jakby szuka tej bliskości z Bogiem. No mój brat nie bardzo, jakby on się śmieje. Ja jestem osobą bliską Boga od kilkunastu lat i może mało miałam wiedzę, teraz większą, ale gdzieś tam bliskość zawsze czuję i mi zależałoby, żeby ja też brat się nawrócił, więc też tutaj modlitwy są o moją rodzinę. Ale o co chodzi? W tym drugim małżeństwie są dzieci, tak? Jego żona nawrócona, mój brat nie. Jest dwójka dzieci i tak naprawdę czy jest szansa dla niego, dla nich na zbawienie?
Bo on jest po rozwodzie z tą pierwszą
tak,
żoną, tak?
Tak, i ta druga żona, ta druga żona też jest po rozwodzie, tam też się jakby nie układało, ten mąż i zdradzał ją i nie szanował, nie dbał o dzieci i w ogóle była bieda i tak dalej, więc no, bo ona się z nim rozstała. Mój brat się pojawił w tym związku, razem się pojawili, byli w związkach małżeńskich, razem na siebie gdzieś tam natrafili, zakochali się, no jedno, mój brat bardzo pragnął dziecka, to dla niego było jakby najważniejsze chyba w życiu, to dawało mu sens i rzeczywiście w tym pierwszym związku, jak nie było tych dzieci, no to były zdrady. On jakby no cały czas szukał, tak? Szukał tego szczęścia, po prostu brakowało mu tych dzieci. No w tym związku widzę, że jest szczęśliwy, są te dzieci, dba o rodzinę, ta żona jest tym, no, szuka tej bliskości z Bogiem, jeździ do Częstochowy i modli się i na różańcu i tak dalej i jakby no problemy z dziećmi też się modliła, więc ona taka jest jakby powiedzmy, że nawrócona, no ale są po rozwodzie oboje, tak?
Ona teraz... nie może zawrzeć związku sakramentalnego w tej sytuacji.
No dokładnie, oni są tylko jakby poślub cywilnym i teraz no tak się zastanawiam, jakby, czy jest w ogóle szansa na, dla nich na zbawienie, czy coś można zrobić, czy jako rodzina, czy coś jesteśmy w stanie zrobić, no bo tam nie było dzieci z drugiej strony, tak, nie wiem, czy to był związek z woli Bożej, no bo też mówimy różnie, że czasami związki nie są z woli Bożej, ale ludzie swoim rozumem zawierają te związki, a nie sercem. Ciężko to rozeznać, ja nie jestem tutaj Bogiem, nie rozeznam tego.
Dobrze, ale... Pani Edyto, to chyba wystarczy informacji, księże?
Trudno się wypowiadać na ten temat, ponieważ sprawa jest oczywiście złożona. Od początku jest błąd w ogóle formacyjny. My nie zawieramy małżeństwa pod warunkiem, że będziemy mieć dzieci. Cały czas musimy sobie uświadomić, że dzieci nie są najważniejszą relacją w małżeństwie. Czy są dzieci, czy nie ma dzieci, to nie świadczy o tym, czy moje małżeństwo jest udane, czy nieudane, czy ważne, czy nieważne. Błąd był od początku tego mężczyzny, który utożsamił swoje szczęście z tym, czy będzie miał dzieci, czy nie będzie miał dzieci. Małżeństwo to jest decyzja na to, że bez względu na to, jak nam się życie potoczy, czy będzie bardziej lub mniej udane, nawet w tym kontekście, czy będziemy mieli dzieci, czy nie będziemy mieli dzieci, czy adoptujemy dzieci, czy może będziemy w innej formie zajmować się dziećmi, nie wiem, z domu dziecka na przykład, prawda? To nie jest sprawa pierwszorzędna. Pierwszorzędną sprawą jest to, że ja ślubuję przed Bogiem, że będę kochał tą jedyną kobietę spośród wszystkich innych kobiet na świecie. Będę ją kochał do końca życia dla niej samej. Ona będzie pasją mojej miłości, pasją mojego serca. Nawet jeśli okaże się, że jest niepłodna, nie wycofam swojej miłości, bo przecież przed Bogiem ślubowałem, że ta kobieta będzie miłością mojego życia i będę ją kochał, mówiąc kolokwialnie, na dobre i na złe. Więc jeśli ktoś utożsamia swoje szczęście z tym, że musi być tak, tak i tak, to wtedy ja będę z tą kobietą. No nie, no od początku jest tam totalne zachwianie tego, co najważniejsze. Dwa, błagam, nie mówmy. Pamiętajmy o tym, że zafałszowany obraz rzeczywistości Boga, człowieka, okoliczności, one wypływają z naszego zakłamanego języka, którym próbujemy zniekształcać właśnie tą rzeczywistość. Nie mówmy o związku cudzołożnym, że to jest moja żona, to jest mój mąż. Jest tylko jedna żona, której ślubowałem przed Bogiem w sakramencie małżeństwa. Tylko ten mężczyzna, któremu ślubowałam w sakramencie małżeństwa, to jest tylko mój mąż. W jakimkolwiek innym związku jestem, po rozwodzie, to jest po prostu związek cudzołożny. To nie jest moja żona, to nie jest mój mąż. I zacznijmy żyć w prawdzie od postawienia w prawdzie języka tego, co jest między nami. Nie jesteś moim mężem, jesteś moim kochankiem. Nie jesteś moją żoną, jesteś moją kochanką. Jesteśmy cudzołożnikami. Żyjemy niestety w grzechu śmiertelnym. Taka jest prawda o naszym związku. Jeśli chcemy naprawdę, żeby Bóg stanął po naszej stronie i nam pobłogosławił, żeby pomógł nam wyjść z tych wszystkich sytuacji, musimy stanąć w prawdzie. Poznajcie prawdę, mówi Jezus, a prawda was wyzwoli. Musimy stanąć w prawdzie o tym, co jest między nami, kim jesteśmy w tym związku, jaka jest nasza sytuacja duchowa. Ale... I dopiero wtedy możemy rozeznawać, co dalej robić, prawda? Mhm. Czy mamy w tej sytuacji na przykład podejmujemy życie w czystości, że zero sektu, żyjemy jak brat i siostra. Musimy bardzo konkretnie w takiej sytuacji, żeby wrócić do Boga, wrócić do sakramentów, ustalić, co to w ogóle znaczy, tak? Życie jak brat i siostra. Czy rozumiecie państwo, że kiedy mam żyć w czystości, by móc mieć dostęp do sakramentu, to żyję w bratersko-siostrzanej relacji. Więc weryfikuję chociażby w czyste swoje zachowania, czy tak bym przytulił siostrę, czy tak bym pocałował siostrę, czy tak bym dotykał siostrę, czy tak bym się całowała z bratem, czy tak bym przytulała brata, czy tak bym spała z bratem, prawda? Bo często jest tak, że jak ludzie mówią, żyjemy w związku bratersko-siostrzanym, to nie współżyjemy. Okazujemy sobie fizyczną, seksualną czułość na tysiąc różnych innych sposobów. To nie jest życie bratersko-siostrzanej relacji. Oszukujemy samych siebie. Musimy tutaj, naprawdę są bardzo złożone sytuacje, ale jeszcze raz apeluję, żeby stanąć w prawdzie i dopiero na fundamencie prawdy pytać Boga, co dalej mam robić. Musimy sobie uświadomić to, że szatan jest mistrzem zakłamywania rzeczywistości. Pojawia się jako ten dobry, pozornie dobry, który wprowadza dobre rozwiązania. Czasami będzie tak, że on pozwoli nam jeździć na spotkania, na modlitwy, chodzić do kościoła. Jednocześnie będzie usypiał nas w tej świadomości, że żyjesz w permanentnym grzechu ciężkim. Modlitwa ma nam dać jasność, prawdę o mnie samym. Co ja robię? W jakim ja żyję związku? Narażam siebie i mojego partnera czy partnerkę na potępienie wieczne. Gdybyśmy teraz umarli, gdyby coś się komuś stało i byśmy umarli, żyjemy w realnym potępieniu wiecznym przez to, co robimy.
Mm-hmm.
Musimy naprawdę, apeluję o to, żeby stawać w prawdzie, bo tylko prawda ma moc nas wyzwolić i wejść w Boże błogosławieństwo i w Boże rozwiązania. I oczywiście nie mogę pani powiedzieć, czy pani brat i ta kobieta zostaną potępieni, czy też nie. Ostateczna decyzja należy do Boga, tylko Bóg zna serce, Bóg zna intencje. Ale obiektywnie żyją w grzechu śmiertelnym. Gdyby umarli, grozi im realne potępienie wieczne.
Słuchamy Radio Maryja. Prosimy o krótką wypowiedź, bo nam czas audycji się kończy. Kogo witamy?
Paweł, bojownik Maryi Kartuzy. Dziękuję za rekolekcję przedwczorajsze i dzisiejsze, księże Dominiku. I tu króciutko chciałbym powiedzieć, jak ważna jest właśnie wspólnota i jakby przyrzeczenia tej wspólnoty, żeby razem po prostu ze współmałżonkiem modlić się, starać się właśnie tą codzienną modlitwę rodzinną zachowywać. I to bardzo łączy po prostu małżonków i sam widzę po sobie, że jak pominę modlitwę małżeńską jednego dnia, to już widzę, że zło ma większy dostęp i widzę, że to jest dzisiaj konieczność i też właśnie w korzystanie z sakramentów, tutaj przyjmowanie Komunii Świętej jak najczęściej i to jest wtedy ta jedność, bo też prawie 19 lat jestem tutaj w związku małżeńskim z żoną, mamy dwójkę dzieci i właśnie ta relacja osobowa między mną a Bogiem no jest niezbędna, żeby być w tej relacji z żoną, też właśnie modląc się wspólnie. Trzeba po prostu wytrwać i starać się no, codziennie właśnie o tą modlitwę rodzinną. Nie zawsze się udaje wspólnie z dziećmi, ale staramy się po prostu żyć tą modlitwą, a wspólnota wojowników Maryi na pewno pomaga, żeby zachowywać tutaj z żoną właśnie te praktyki religijne. Bóg zapłać za wszystko, za te wszystkie słowa na konferencjach, poprzez właśnie media. Na pewno dużo bardzo pomaga to ludziom, żeby mogli sobie sami też odpowiadać na pytania, które sami nie potrafią rozwiązać. Bóg zapłać, księże Dominiku.
Dziękujemy, panie Pawle. No, już mało czasu nam zostało, także jeszcze 6 minut mamy czasu, księże, na podsumowanie.
Tak, niech te wszystkie głosy naszych wspaniałych słuchaczy będą tym podsumowaniem tego, co najważniejsze, że Bóg jest najważniejszy, jeśli jest na pierwszym miejscu w naszym życiu małżeńskim, wtedy rzeczywiście możemy ze współmałżonkiem góry przenosić. Możemy otrzymać wszystko to, co dla naszego małżeństwa, dla naszej rodziny będzie najlepszą odpowiedzią Bożą, jaką tylko możemy sobie wymarzyć. Że powinniśmy całym sercem dbać o to, by modlić się zgodnie. Już nie ja, ty, ale my. Jedno ciało, jedno serce, jeden duch, żeby ożywiał naszą modlitwę i naszą wiarę małżeńską. Żebyśmy uświadamiali sobie, że modlitwa małżeńska niejedno ma imię. Że modlitwa małżeńska zaczyna się od czułości spojrzeń, dotyku, przytulenia, bliskości, budowanej przez cały dzień. Że modlitwa małżeńska ma niesamowity autorytet nad każdym złem. Że kiedy żona i mąż są zjednoczeni w miłości przed Bogiem, całe piekło drży z przerażenia, kiedy zaczynają się modlić. I żeby stanęli małżonkowie w tym autorytecie, za każdym razem z tą świadomością i wielką wiarą i zaufaniem, że Bóg jest po ich stronie. Nawet wtedy, kiedy po ludzku wydaje się, że być może to małżeństwo nie ma szans na przetrwanie. Bóg jest Panem rzeczy niemożliwych. Jeśli chociaż, tak jak powtarzał mi mój spowiednik, jeśli chociaż 1% wierzysz w to i ufasz, że Pan Bóg może wszystko zmienić, Pan Bóg cię uchwyci tego 1% twojej wiary w Niego i zacznie potężne zmiany w twoim małżeństwie. Bądźcie, kochani, tego pewni. To tyle.
Dziękuję. Ksiądz Dominik Mielecki jest naszym gościem. Może jeszcze przeczytam komentarz pani Marii. Poznawanie zamysłu Bożego i realizowanie go w życiu jest warunkiem przetrwania małżeństwa i rodziny oraz osiągnięcia przez nie właściwego im celu. Wszystko, co Bóg proponuje, jest najlepsze i najwspanialsze. W zamyśle Bożym małżeństwo i rodzina ukazują się jako skarb drogocenny. Należy więc wzajemnie o siebie dbać w rodzinie, pomagać sobie, modlić się razem, powierzać siebie Panu Bogu, prowadzić siebie wzajemnie do świętości. Bardzo dziękuję za piękną audycję. Pozdrawiam serdecznie, Maria. Także dziękuję księdzu, że znalazł, wykrajał te dwie godziny czasu ze swoich rekolekcji, które nieustannie po całej Polsce głosi. Dziękuję wszystkim słuchaczom za telefony, również za wpisy na Facebooku. Trzymajmy się Pana Boga, a On nas na pewno nie opuści, bo Jego największą miłością jest to, żebyśmy planem, żebyśmy z Nim byli całą wieczność szczęśliwi w niebie. A na ziemi różne sytuacje musimy przetrwać w łączności z Nim. Jest to do wykonania. Bez Boga niestety człowiek jest słaby. Także bez Boga się nie da, prawda, księże?
Nie ma szans. Dzisiaj szczególnie, kiedy niestety szatan jest tak silny i koncentrował całą swoją piekielną moc na zniszczeniu każdego małżeństwa i każdej rodziny.
Także raz jeszcze dziękuję. Ksiądz Dominik Mielecki, salezjanin, był naszym gościem. Dziękuję za udział wszystkim słuchaczom. Drodzy Państwo, 23:28 do kolejnego wtorku. A jeszcze dziękuję pani Joannie za realizację audycji. Do kolejnego wtorku żegna się z Państwem Lech Polakiewicz. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze Dziewica.